Wyobraźmy sobie takie wyjście do teatru na jakąś długo wyczekiwaną klasyczną sztukę. Kurtyna idzie w górę, a pierwszy akt uderza z takim, no, kosmicznym rozmachem.
Mhm. Reżyser maluje po prostu na gigantycznym płótnie.
Dokładnie. Z nicości wyłaniają się galaktyki, rozstępują się oceany, piątrzą góry. I widzimy majestatyczne narodziny świata w takich chłodnych, niemal matematycznych ramach doskonałego porządku.
Jasne. I potem, po kilkunastu minutach tej epopei, kurtyna opada.
Właśnie. A kiedy podnosi się ponownie na drugi akt, no to widownia naturalnie oczekuje kontynuacji tego potężnego rozmachu, a zamiast tego scena jest maleńka.
Mhm, taka bardzo kameralnie oświetlona.
Tak, reflektor skupia się zaledwie na jednym człowieku, niewielkim skrawku ziemi i kilku drzewach. Zmienia się język, styl, no, cała perspektywa drastycznie maleje. Można odnieść wrażenie, że w przerwie ktoś po prostu pomieszał scenariusze.
Wiesz co, ten literacki dysonans to bardzo precyzyjne oddanie uczucia, z jakim od wieków mierzą się analitycy. Zresztą i zwykli czytelnicy, kiedy otwierają początek najważniejszego tekstu w historii kultury Zachodu, czyli Księgi Rodzaju.
Mhm.
Ten uderzający kontrast między pierwszym a drugim rozdziałem sprawia, że faktycznie można odnieść wrażenie, że obcujemy z dwoma zupełnie różnymi dziełami. Dziełami, które ktoś jakby przypadkowo zszył ze sobą w jedną księgę.
Zgadza się. I głównym celem naszej dzisiejszej analizy jest głębokie studium zapisku z wykładu akademickiego autorstwa profesora Roberta Van Noya, dotyczącego właśnie historii Starego Testamentu.
Tak, to jest kluczowe w tym materiale.
Pytaniem na dziś jest to, czy drugi rozdział Księgi Rodzaju, ten powszechnie znany jako Genezis 2, to faktycznie druga i być może sprzeczna wersja opisu stworzenia świata z pierwszego rozdziału.
I chcemy pokazać, jak zrozumienie zaledwie jednego hebrajskiego słowa potrafi całkowicie zmienić sposób, w jaki czytamy ten starożytny dokument.
Dokładnie. Warto tu od razu zaznaczyć, że opieramy się wyłącznie na materiale źródłowym. Nie chodzi o bronienie teologii ani o stawanie po stronie świeckiej krytyki literackiej. Chodzi o bezstronne zbadanie, jak eksperci analizują ten tekst.
Zdecydowanie. Pełen obiektywizm.
Dobrze. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Z analitycznego punktu widzenia, skąd w ogóle wzięła się ta teoria dwóch oddzielnych narracji, którą promują badacze tacy jak na przykład S.R. Driver?
Żeby to dobrze zrozumieć, musimy cofnąć się do XIX wieku. Wchodzimy w świat tak zwanej hipotezy dokumentów, która zrewolucjonizowała krytyczne podejście do takich starożytnych tekstów.
Mhm, jasne.
Badacze tacy jak Julius Wellhausen czy właśnie Driver zauważyli pewne wzorce. Zwrócili uwagę na to, że w Księdze Rodzaju regularnie zmienia się słownictwo, styl, a co najważniejsze, zmieniają się imiona używane do określenia Boga.
Czyli to na podstawie tych poszlak ukuli teorię, że początek Biblii to nie jest dzieło jednego autora.
Tak, dokładnie. Uznali, że to kompilacja. Późniejszy redaktor rzekomo połączył różne, niezależne od siebie tradycje. I tak Genesis 1 zostało przypisane do źródła P, od słowa kapłańskie, z angielskiego priestly.
Aha, czyli ten dokument z porządkiem i schematami, gdzie Bóg jest nazywany Elohim.
Właśnie, z kolei Genesis 2, gdzie nagle pojawia się bardziej osobiste określenie Boga, czyli Jahwe Elohim, to według tej szkoły źródło J, dokument rzekomo starszy i bardziej skupiony na człowieku.
Rozumiem. Z tego co kojarzę, ci badacze tną ten tekst tak bardzo precyzyjnie, niemal chirurgicznie, w połowie jednego wersetu. Zgadza się.
Tak, to cięcie następuje dokładnie w połowie wersetu 2-4. Dzielą go na część A i B. Pierwsza połowa brzmi: oto dzieje nieba i ziemi podczas ich stwarzania.
I to przypisują do tego dokumentu P.
Dokładnie tak. A zaraz po przecinku zaczyna się nowa część. W dniu, w którym Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. I to w ich interpretacji jest początkiem zupełnie nowego dokumentu, źródła J.
Więc mamy teorię dwóch rywalizujących narracji. Ale z notatek Van Noya wynika, że to chirurgiczne cięcie po prostu rozbija się o potężny problem lingwistyczny.
Fascynujące jest w tym to, że wszystko sprowadza się do jednego hebrajskiego słowa – toledot. Pojawia się ono na początku tego wersetu, wywodzi się bezpośrednio od czasownika jalat, co oznacza rodzić albo płodzić.
Czekaj, rodzić. Jak to się ma do stworzenia świata?
No właśnie. W formie rzeczownikowej oznacza to co z czegoś wynika lub produkt rozwoju historycznego. To nie jest statyczne podsumowanie. To słowo niesie ogromny ładunek dynamiki.
Jasne. Żeby to sobie lepiej zaobrazować, zróbmy taką analogię do kina. Kiedy w Hollywood odświeżają markę i wypuszczają nowy film o Batmanie, ale opowiadają to samo od nowa z innymi aktorami, to jest reboot.
Znany schemat.
Zaczynamy od zera. Ale kiedy wypuszczają film, który opowiada o tym, co wydarzyło się po narodzinach bohatera, to jest sequel. Więc biorąc pod uwagę to znaczenie słowa Toledot czy Genesis 2, to przypadkiem nie jest po prostu sequel, a nie żaden reboot historii kosmosu.
Bo bardzo trafna analogia. Analiza Vannoia mocno się na tym opiera. Pokazuje, że strukturalnie Toledot zawsze pełni funkcję takiej strzałki wskazującej w przód. Pojawia się w Księdze Rodzaju 10 razy.
No, czyli to jest grubszy zabieg literacki. Masz jakiś konkretny przykład z tekstu?
Jasne. Na przykład mamy Toledot Teracha i tekst wcale nie podsumowuje biografii Teracha, tylko od razu przechodzi do historii jego syna Abrahama. Albo Toledot Jakuba nie wraca do jego życia, tylko otwiera epicką opowieść o tym, co z niego wyniknęło, czyli historia Józefa.
Aha, czyli idąc tym kluczem, Genesis 2 nie podsumowuje stworzenia nieba i ziemi, tylko opowiada o tym, co z nich wyniknęło.
Dokładnie tak. Toledot to nie jest lusterko wsteczne. A problem w tym, że nowoczesne angielskie tłumaczenia, takie jak NIV, używają zwrotu the account of, czyli relacja z. I one niestety gubią ten dynamiczny sens historycznego rozwoju.
A starsze tłumaczenia, kojarzę, że King James chyba używało the generations of.
Tak. I Vannoy to podkreśla. To paradoksalnie dużo lepiej chwyta intencje autora. Fundament został wylany, przechodzimy do nowej fazy działania.
Dobrze. Skoro to kontynuacja, sequel, no to dlaczego w rozdziale drugim nagle tekst tak bardzo skupia się na człowieku i ogrodzie? Po galaktykach nagle ustawiamy drzewa.
Według tezy Vannoya drugi rozdział wcale nie jest po to, by dublować pierwszy. Jego zadaniem jest precyzyjne przygotowanie gruntu pod rozdział trzeci, czyli pod upadek człowieka.
Więc co to wszystko właściwie oznacza? To brzmi trochę jak takie czytanie wskazówek reżyserskich didaskaliów przed głównym aktem sztuki. Wszystko na scenie jest po coś ustawione.
Absolutnie. Weźmy chociażby detale geograficzne. Rozdział drugi dokładnie lokalizuje Eden, bo to w tej konkretnej przestrzeni rozegra się dramat. Następnie wersety 2,16 i 17 wprowadzają zakaz jedzenia z drzewa poznania dobra i zła.
Czyli taki klasyczny zapalnik wydarzeń dla kolejnych rozdziałów. Bez tego zakazu cała historia z wężem nie miałaby racji bytu.
No właśnie. Albo rozszerzony opis stworzenia Ewy. Tekst poświęca temu sporo miejsca, bo to ona będzie w centrum nadchodzącego kryzysu. I jest jeszcze werset 2,25, który mówi, że byli nadzy i nie czuli wstydu.
Mm-hmm. I to jest bezpośredni kontrast dla tego, co dzieje się później w rozdziale trzecim, kiedy to w panice zszywają liście figowe, prawda?
Ustalenie punktu odniesienia.
Zgadza się.
Budowanie głębokiego tła psychologicznego.
No dobrze. To wszystko brzmi bardzo logicznie, tematycznie, ale zatrzymajmy się na chwilę. Co z osią czasu? Krytycy bardzo słusznie twierdzą, że kolejność powstawania świata w rozdziale pierwszym, rośliny, zwierzęta, człowiek, to wszystko całkowicie przeczy rozdziałowi drugiemu, gdzie mamy najpierw człowieka, potem rośliny, potem zwierzęta, a na końcu kobietę.
Tak, to klasyczny zarzut. Badacze wyjaśniają to na dwa sposoby. Po pierwsze, rozdział drugi w ogóle nie opisuje globalnego stworzenia roślinności, a jedynie zasadzenie bardzo specyficznego ogrodu dla człowieka. To jest akcja lokalna.
Okej, to tłumaczy florę. A co ze zwierzętami?
I tu wchodzimy w tak zwaną ambiguitas, czyli wieloznaczność hebrajskich form czasownikowych. Klasyczny hebrajski nie rozróżnia czasu przeszłego i zaprzeszłego tak sztywno jak polski czy angielski. Opiera się na aspekcie.
To znaczy...
Jak to wpływa na tłumaczenie wersetu o zwierzętach? Zależnie od kontekstu tłumacz może przełożyć werset 2,18 jako akcję sekwencyjną. Bóg ukształtował zwierzęta, co tworzy konflikt. Ale może też użyć uprzedniości. Pan Bóg wcześniej ukształtował zebrane zwierzęta i teraz po prostu przyprowadza je do człowieka.
Ale czy argumentowanie kontekstem to nie jest po prostu wygodna wymówka? W sensie, żeby na siłę harmonizować coś, co w naturalny sposób do siebie, w ogóle nie pasuje.
To sprawiedliwe pytanie i warto obiektywnie przyznać, że dla krytyków literackich te sprzeczności są po prostu faktem. Natomiast jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, Van Noy cytuje badacza nazwiskiem Leopold.
Co takiego twierdzi Leopold?
Leopold używa ostrego słowa, mówi, że to wysoce nieprawdopodobne, by redaktor tekstu był na tyle nierozgarnięty, cytując, głupcem, aby celowo zestawić dwa wzajemnie wykluczające się opisy obok siebie. I to bez żadnej próby ich wygładzenia. Dla niego porządek tutaj jest po prostu logiczny, a nie chronologiczny.
Czyli zakłada inteligencję starożytnego redaktora. W naszych notatkach pojawia się też inna teoria Dereka Kidnera. Tak, o co w niej chodzi?
Tak, Kidner zauważa, że wersety 2:5-6 opisują chaotyczny stan wód, brak krzewów, brak deszczu. I on uważa, że to jest bezpośrednia paralela do wersetu 1:2, gdzie ziemia była bezładem i pustkowiem. Obie narracje po prostu ruszają z tego samego punktu startowego.
Mhm. A skoro rozmawiamy o czytaniu tego chronologicznie, to doskonale odzwierciedla inny potężny problem w tym studium tekstu. Czy czytać geografię Edenu dosłownie jak taką współczesną mapę? I tutaj robi się naprawdę ciekawie.
Oj tak. Geografia Edenu to kolejne ogromne pole polemik.
Tak, bo mamy cztery rzeki. Piszon, gdzie jest złoto i oniks. Potem Gihon. Trzecia to Tygrys, znana nam doskonale, płynąca na wschód od Asyrii. I czwarta to Eufrat. I tekst wyraźnie mówi, że rzeka wypływa z Edenu i dzieli się na cztery odnogi. A przecież z perspektywy praw fizyki to zjawisko nienaturalne. Rzeki się łączą, a nie rozdzielają.
Dokładnie, hydrolodzy łapią się za głowy. Ale według S. Pacera, badacza od Anchor Bible, biorąc pod uwagę mezopotamski rodowód opowieści, to może oznaczać system przypominający deltę rzeki, czyli miejsce u ujścia do morza, gdzie woda rozlewa się na wiele ramion podczas cofki.
Jasne. Ale zostaje problem lokalizacji tych dwóch nieznanych rzek, Piszony i Gihonu. W dokumentacji widzę trzy główne teorie. Jakie jest to pierwsze podejście?
Pierwsza teoria zakłada głębokie zmiany geologiczne. Uważa się tu, że geografia sprzed potopu była po prostu inna. Rzeki łączyły się w rejonie dzisiejszej Zatoki Perskiej, która mogła być wtedy suchym lądem. I być może fizyczny Eden leży dziś na jej dnie.
Mhm. Całkowity kataklizm niszczący mapę. A druga teoria?
Druga to teoria nazw zapożyczonych. Opiera się na tym, że po potopie ocaleni wyszli na zupełnie nowy świat i nadali starym nazwom rzek, które pamiętali z opowieści, zupełnie nowe koryta wodne.
Czyli to mechanizm Nowego Jorku kopiujący nazwę Starego Jorku. To by oznaczało, że ten starożytny Eden mógł być gdziekolwiek.
Właśnie tak. I wreszcie jest trzecia opcja, to jest podejście nieliteralne, reprezentowane na przykład przez J.C. Gibsona.
Na czym ono polega?
On uważa, że to fundamentalne niezrozumienie formy tekstu, by szukać Edenu z łopatą. Według niego to po prostu ogród umysłu, opowieść o absolutnie każdym człowieku. Owoce, mówiący wąż czy sam ogród to jedynie rekwizyty literackie, z angielskiego furniture in the story, tłumaczące grzeszność, a nie fakty historyczne.
Czyli potężna psychologia zamiast nawigacji GPS.
I wiesz, to rodzi ważne pytanie. Dotykamy tu samego jądra historiografii Starego Testamentu. Czy ten tekst w ogóle ma na celu przekazanie współrzędnych geograficznych, czy jednak przekazanie fundamentalnych idei teologicznych?
Warto zauważyć, że wnikliwe analizowanie tych źródeł wcale nie zmusza nikogo do opowiadania się po jednej stronie barykady. To po prostu pozwala zrozumieć, z jak odmiennymi ramami pojęciowymi mamy tu do czynienia, jak bogata potrafi być interpretacja jednego dokumentu.
Mhm. Pokazuje, jak potężny świat kryje się pod jedną warstwą językową.
Zgadza się. Dzisiejsza analiza źródeł udowadnia, że znajomość choćby słowa takiego jak Toledot i zrozumienie samej struktury literackiej kompletnie zmieniają perspektywę. To, co komuś może wydawać się chaotycznym powieleniem, może być tak naprawdę rygorystycznie skonstruowaną sceną pod największy dramat antyczny.
Dokładnie tak. Wszystko nabiera dużo głębszego sensu.
Zanim się dzisiaj pożegnamy, chciałbym zostawić nas wszystkich z taką pewną fascynującą myślą. Myślą wykraczającą nieco poza sam wykład. Biorąc pod uwagę tę drugą teorię o nazwach rzek, że po wielkim kataklizmie ludzie nadali starym nazwom nowe, nieznane dotąd miejsca, warto się zastanowić nad naszą ludzką naturą.
Mm-hmm.
Jak często w obliczu utraty czegoś absolutnie dla nas ważnego próbujemy odtworzyć naszą przeszłość, przypinając stare etykiety do tej zupełnie nowej rzeczywistości. Szukamy tego dawnego Edenu w miejscach, które nim nie są. Być może to po prostu odwieczny, zapisany w nas sposób na radzenie sobie z tym, co utracone na zawsze. Dziękuję za wspólną analizę materiałów.
Dziękuję również.
I do usłyszenia przy kolejnym studium tekstów.